Dzień dobry, Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
W niedzielę kongres Porozumienia, kto będzie prezesem?
Ja myślę, że wariant może być tylko jeden. Przynajmniej ja oddam głos na Jarosława Gowina, ale nie tylko w niedzielę, bo my idziemy szerzej i ten weekend chcemy zaproponować państwu zarówno w sobotę. Kongres programowy to jest efekt wielomiesięcznej pracy naszych ekspertów, naszych sympatyków, naszych polityków. Podczas 14 konwencji programowych przygotowaliśmy i wypracowaliśmy program,
który w sobotę. No to co w tym programie nowego się znajdzie? Jakie są nowe punkty, które będą waszym asem w rękawie?
Nie chcę jeszcze psuć niespodzianki, bo to jeszcze kilkadziesiąt godzin zostało do premiery naszego programu, ale myślę, że przede wszystkim ci, którzy mają rodziny, ci, którym dzieci się dopiero rodzą, będą zadowoleni z naszego programu, przede wszystkim samorządowcy, przede wszystkim przedsiębiorcy.
My jako... do programu wrócimy za chwilę. Jeszcze chciałem wrócić do tych wyborów prezesa, no bo Jarosław Gowin cały czas jest prezesem Porozumienia, prawda?
Tak jest.
To nie bójcie się, że Trybunał Konstytucyjny was zdelegalizuje?
Nie no, panie redaktorze, bądźmy poważni z kilku przyczyn. Ja wiem, kto taką narrację stara się w mediach przedstawiać, ale to nie jest ani wiarygodna teza, ani wiarygodna osoba, która tę tezę przedstawia.
No jeżeli Adam Bielan nie jest wiarygodny, no to dlaczego Jarosław Kaczyński pojawił się w poprzedni weekend na konwencji republikanów?
To jest pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ja mam wrażenie, że odpowiedź znam. To znaczy nie dziwi mnie to, że prezes Kaczyński się tam pokazał, ponieważ brał udział w otwarciu filii Prawa i Sprawiedliwości. Partia Republikańska jest ewidentnie filią
PiSu. No tak, ale wyszedł na scenę, przemówił. No, dlatego, w miłych słowach? No,
to jest
tak przy okazji, jeżeli... po prostu przychodził z tragarzami,
nie,
wpadł?
No właśnie mówię, że jest otwierana filia Prawa i Sprawiedliwości. No to w takim razie pan premier Kaczyński jako lider Prawa i Sprawiedliwości jest na otwarciu, na inauguracji filii swojej partii.
Rozumiem, czyli Republikanie są filią Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest samodzielna formacja.
Ale nawet politycy tej partii nie chcą sprawiać wrażenia, że to jest samodzielna formacja. To znaczy jest na jedną stronę deklaracja ideowa, programu nie ma, struktur w kraju nie ma, 200 osób na sali w Palladium. Ja mam wrażenie, że to jest na razie poziom liczebności, który może konkurować z młodzieżówką Porozumienia, to nie jest materiał na samodzielną partię.
A nie jest panu trochę szkoda, że Jarosław Kaczyński nie pojawił się na kongresach Porozumienia? Ostatnich dwóch, a chyba był zapraszany, a teraz nagle, kiedy od Porozumienia oderwało się kilku posłów, stworzyli własną formację, to on jednak tam przemawiał.
Ja przede wszystkim się cieszę, że na kongresach Porozumienia pojawiali się nasi sympatycy, pojawiali się nasi działacze i że to były naprawdę udane spotkania. I mam wrażenie, że mam nadzieję, że również tak będzie w ten weekend, zarówno w sobotę na kongresie programowym, jak i w niedzielę, gdy będziemy wybierali nowe władze Porozumienia.
To jeszcze o tym kongresie programowym. Mówił pan, że będą nowe twarze. Jakie to twarze?
No, nowe twarze mogą się pojawić w niedzielę, wtedy na kongresie wyborczym. No, myślę, że wszyscy ci, którzy stawiali tezę, że Porozumienia już nie ma i że będziemy się tylko osłabiać, będą naprawdę mocno zaskoczeni.
No dobrze, to będą zaskoczeni tym, że będziecie mieli więcej szabel w Sejmie? Wyciągacie jakichś posłów, mówiąc wprost?
Panie redaktorze, ja nie psuję niespodzianek. Ja nie jestem takim panem Marudą, który przychodzi
kogo,
i wszystko opowiada.
Tylko pytam ilu, czy znajdzie się ktoś nowy, czy będzie dodatkowy
atut. To będą
atut.
Na pewno ciekawe twarze na scenie samorządowej, a resztę milczę jak milczy w 13 językach.
Dobrze, a czy dostajecie takie informacje, a może obawiacie się tego, że ktoś wam próbuje posłów wyciągnąć? No macie 11 szabel w tym momencie, tak? Jeżeli dobrze policzyłem, no nie jest to dużo.
Nie do końca, bo 13 jest posłów
Porozumienia. 13, przepraszam, tak. Czyli źle policzyłem.
W polskim Sejmie 11 w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście próby są, nawet o tym mówią otwarcie nasi posłowie. Pani poseł Monika Pawłowska wprost mówiła, że Kamil Bortniczuk i Republikanie chcieli ją pozyskać. Mimo tego, że parę miesięcy wcześniej, w momencie, kiedy przyszła do Porozumienia, bardzo nieelegancko się na jej temat wypowiadali. Takie próby są, tak samo jak są próby wypychania Porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy. Nieudane i mam wrażenie, że wczorajsze głosowania tym bardziej pokazały, że wszyscy ci, którzy chcą wypchnąć Porozumienie, chcą tego, żeby prawica władzę straciła.
Do tego głosowania jeszcze wrócimy. Ja chciałem zapytać, czy Zjednoczona Prawica będzie miała teraz 4 tenorów. Do tej pory było 3, a czy Adam Bielan stanie się kolejnym 4. koalicjantem. A gdyby tak się stało, to czy podpisalibyście taką umowę koalicyjną, w którym 4. siłą byłaby partia Adama Bielana?
Liderzy powinni znajdować się w rządzie. Adamowi Bielanowi po prostu brakuje odwagi, żeby do rządu wejść. To jest cała formacja i cały projekt polityczny. Mam wrażenie, że swoją drogą najdroższy projekt polityczny, którego celem jest uzyskanie jednego miejsca biorącego do Parlamentu Europejskiego, bo myślę, że nikt się nie oszukuje, nikt nie stawia innej tezy. No, Bielan po prostu chce stworzyć partię, żeby ponownie dostać jedynkę do Parlamentu Europejskiego.
No dobrze, a jeżeli Bielan w ten czy inny sposób znajdzie się gdzieś w ramionach, w objęciach Prawa i Sprawiedliwości, mówił pan, że to przybudówka PiSu, to co Adam Bielan stworzył, no to by wynikało z tego, że wy jakoś będziecie musieli też z nimi współpracować jako koalicjanci. Wyobraża pan sobie po tej awanturze, która się odbyła wewnątrz porozumienia, taką współpracę na jakimkolwiek polu?
Oni cały czas są w klubie Prawa i Sprawiedliwości, więc w naturalny sposób w ramach prac poselskich ta współpraca cały czas funkcjonuje, chociaż nie ma co ukrywać. Po tym, jak ich poznaliśmy z tej strony, po tym, gdy ich poznaliśmy, że jedynym takim wspólnym mianownikiem całej tej grupy Bielana, Gryglasa, Żalka, Bortniczuka jest zdrada, bo tam brakuje takiej idei czysto politycznej, no myślę, że trzeba się jednak trzymać trochę z daleka.
A czy bierzecie pod uwagę, bo są takie głosy, są nawet takie być może podchody, niektórzy mówią, no nie śmiałem mrugnięcia w waszą stronę, Grzegorz Schetyna chyba nawet zdaje się to robił dzisiaj albo wczoraj, wyjścia ze Zjednoczonej Prawicy, no pobratania się z opozycją, mówi się o tym, że wraca Donald Tusk, może to jest dobry moment.
Panie redaktorze, średnio co miesiąc pojawia się taka teza, że porozumienie jest dogadane z opozycją. I tak mam wrażenie, że to trwa już 20 któryś, 30 któryś miesiąc. No okazuje się, że to jest cała masa takich fake newsów. I to taką narrację głównie stara się prezentować Bielan, że my jesteśmy dogadani z opozycją, my jesteśmy po drugiej stronie, my jesteśmy nielojalni wobec obozu Zjednoczonej Prawicy. A potem przychodzi głosowanie, przychodzi arytmetyka sejmowa i co? Bez porozumienia Zjednoczona Prawica nie ma większości.
No właśnie, no to macie ważną kartę w ręku, to będziecie chcieli tą kartą zagrać. No Grzegorz Schetyna na przykład trochę nawet chwalił ostatnio Jarosława Gowina. Mówił, że zrobił parę porządnych rzeczy, choćby wywrócił wybory kopertowe. No może to jest ręka, którą warto w którymś momencie złapać. Bierzecie w ogóle coś takiego pod uwagę?
Jesteśmy lojalnym partnerem, lojalnym koalicjantem w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jest jedno pytanie, czy Grzegorz Schetyna miał wtedy ten swój charakterystyczny uśmiech, czy tego uśmiechu nie było?
Trudno rozpoznać czasami, czy ten uśmiech jest, czy go nie ma. Ja chciałem jeszcze zapytać o Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ z naszych informacji już chyba oficjalnie potwierdzonych wynika, że kolejna próba będzie 7-8 lipca na posiedzeniu Sejmu. Do 2 lipca będą zgłaszane kandydatury. Wiemy, że profesor Więcek jest jedną z tych kandydatur. Czy będziecie ponownie głosować za profesorem Więckiem?
To na pewno będzie temat, to znaczy kandydaci na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich będą tematem już nowo powołanego zarządu porozumienia, ale to jest dopiero kwestia przyszłego tygodnia. Na razie jest zbyt wcześnie, żeby tutaj rozsądzać, kto może być kandydatem.
A czy wiecie, kogo Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zaproponować tym razem jako RPO? Dostaliście taką informację od koalicjanta?
Ja na tę chwilę, jesteśmy zaledwie 2 godziny po tym, jak pani marszałek Witek w ogóle ogłosiła, że będzie ponownie będą zbierane kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie mam takiej wiedzy.
Ale oni na pewno jakiś pomysł mają.
No to trzeba w takim razie spytać naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości.
A kogo byście byli gotowi poprzeć, jeżeli nie byłby to profesor Więcek? Macie jakąś swoją kandydaturę, swój pomysł, który byście chcieli Prawo i Sprawiedliwości podrzucić?
Panie redaktorze, tak jak mówiłem, spotkamy się już w gronie nowego zarządu porozumienia i wtedy jako partia demokratyczna wybierzemy kandydata, którego my będziemy popierać na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przepraszam bardzo, profesor Więcek, powiedziałem Więcek, pomyłka. Tak, tak. Tak. Proszę wybaczyć, nie, proszę mnie poprawić, czasami jednak język...
Dobrze, jesteśmy umówieni.
No dobrze, broniliście wczoraj ministrów Prawa i Sprawiedliwości przed... No, tym gradobiciem opozycyjnym, przed próbą odwołania ich po prostu wszystkich naraz. Dlaczego? Przecież krytykowaliście na przykład wybory kopertowe, które się nie odbyły, a tam 3 z tych ministrów było no, w pewnym sensie odpowiedzialnych za organizację tych wyborów.
Tutaj jest kilka spraw. Przede wszystkim najpierw odnosząc się do całej materii dotyczącej odwoływania ministrów, najpierw musimy pamiętać o pewnym domniemaniu niewinności. To znaczy mamy na razie wnioski Najwyższej Izby Kontroli, nie mamy ich jeszcze uargumentowanych w postaci pracy prokuratury i nie wiadomo, czy też tak będzie, ale pewną lojalnością w ramach funkcjonowania w jednym obozie jest wspieranie poszczególnych kandydatów danego rządu.
Jan Strzeżek, wicerzecznik porozumienia, jest moim i państwa gościem. Nasza rozmowa w RMF FM się kończy, ale trwa w radiu internetowym rmf24.pl, a także na naszych stronach internetowych. Mówił pan o takiej lojalności względem koalicjantów, no ale ten raport NIK-u o wyborach kopertowych był jednak dość mocny. To podnosi również opozycja. Wy też macie swoje pewnie zarzuty. Zgadzacie się z nim, czy nie do końca?
Z raportem całości nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale nie chcę powiedzieć, a nie mówiliśmy. To znaczy rok temu, w kwietniu 2020 roku, od samego początku mówiliśmy, wybory w maju 2020 roku nie mają szans się odbyć w trybie kopertowym. To jest po prostu nierealne, to jest niesprawdzony wariant. On nie był nigdy przetestowany. Jest zbyt wielkie ryzyko, żeby nieważne od tego, kto zostałby prezydentem. Czy byłby nim Andrzej Duda, czy wtedy pani marszałek Kidawa-Błońska, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, czy ktokolwiek inny, mandat takiego prezydenta, ze względu na najpewniej liczne błędy w procesie wyborczym, byłby podważany przez kolejne 5 lat. Zarówno w Polsce, jak i za granicą. Więc gdyby wybory odbyły się w maju 2020 roku w trybie kopertowym, to teraz najpewniej nie dyskutowalibyśmy o RPO. Cały czas główną dyskusją byłoby to, czy prezydent ma i został wybrany w sposób poprawny i czy jego mandat jest bezapelacyjny. No, byłoby wtedy na pewno inaczej.
A czy wy się czujecie silni jako Zjednoczona Prawica tym momencie? No, pytam, bo wczoraj zdaje się Marek Suski po tym głosowaniu, chyba już dzisiaj powiedział, że opozycja przegrała 5-0 i że to jest wielki sukces i że generalnie rzecz biorąc mamy teraz więcej szabel niż kiedykolwiek mieliśmy, ta opozycja to się w ogóle może schować.
No, czy 5-0 to nie byłbym aż takim optymistą? Zdecydowanie czujemy się silni, ale tu musimy spojrzeć na to szerzej. To znaczy, jeżeli od 7 lat konsekwentnie wygrywamy wybory, no to fakt, czujemy się silni. Czujemy po pierwsze siłę, że mamy siłę sprawczą, bo jesteśmy w stanie wygrywać wybory. Czujemy się silni dlatego, że również te prognozy wyborcze na tę chwilę są dobre, ale także to jest gigantyczna odpowiedzialność. To znaczy mamy do wyborów 2,5 roku. Przez te 2,5 roku bardzo wiele może się zdarzyć. Myślę, że nikt teraz nie zgodziłby się na to, żeby przewidywać wyniki. No ale też trzeba pamiętać o pokorze. Jeżeli będziemy zbyt pyszni, wyborcy na pewno to zapamiętają i nie będą chcieli, żebyśmy rządzili. Dostaliśmy żółtą kartkę w Rzeszowie i w wielu miejscach w Polsce 2 tygodnie temu podczas wyborów uzupełniających. Powinniśmy unikać tego typu wypowiedzi.
A czy wy czujecie się silni, może nie akurat w kontekście Rzeszowa, ale czy czujecie się silni taką trochę słabością opozycji, która nie może się pozbierać?
Nie można cały czas funkcjonować w trybie opozycja jest słaba, oni na pewno nie dadzą rady. Ja pamiętam, że identyczną narracją posługiwała się Platforma w roku 2013-2014, gdy mówiono, no Platforma nie ma z kim przegrać. Luty 2015 roku, Bronisław Komorowski 68%, Andrzej Duda 13%. Było przekonanie, na pewno wybory rozwiążemy w jednej turze, nie będzie potrzeby dogrywki, na pewno to zostanie skończone w ten sposób. No, pycha kroczy przed upadkiem, wiele razy widzieliśmy to w polskiej polityce, także niedawno dostaliśmy żółtą kartkę. Albo się weźmiemy do pracy, albo przegramy także w całym kraju.
A wierzy pan w ten powrót Tuska i Schetyny, o którym się tak fantazjuje teraz po drugiej stronie sceny politycznej?
W ramach political fiction tak, ale jeżeli byśmy przejrzeli tygodniki, okładki poszczególnych tygodników, to średnio co kwartał pojawia się taka teza, tym razem Tusk na pewno wróci. To jest już akurat na 100% pewne. Wcześniej nie było na serio, teraz na serio jest. Czy tym razem będzie na serio? Mam wrażenie, że niekoniecznie. Z kilku przyczyn. Przede wszystkim, dlaczego Donald Tusk miałby zostać liderem Platformy, skoro Rafał Trzaskowski ma zdecydowanie lepsze sondaże, wyniki popularności. Po drugie, jaki efekt dotąd uzyskiwali politycy o wielkich nazwiskach wracający do bieżącej polityki. Lech Wałęsa w 2004 roku, jego inicjatywa do Parlamentu Europejskiego 1%. Aleksander Kwaśniewski, jego inicjatywa do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku 3% Europa Plus.
No właśnie, no to tutaj ruch.
Niespecjalnie są jakiekolwiek szanse, żeby to kolokwialnie mówiąc zagrało.
Dążąc do kolejnego pytania, no z tego co pamiętam, ten sondaż u nas również pojawił się, mówił o tym, że 50%, około połowy Polaków uważa, że powrót Tuska to byłby dobry pomysł i że to by zadziałało. Pan uważa, że to nie zadziała?
Musielibyśmy spojrzeć na ten sondaż szerzej, to znaczy kto pójdzie do wyborów w 2023 roku. Pójdą ludzie, którzy pełnoletność osiągnęli w 2005 roku i gdy Donald Tusk przestawał być premierem, oni mieli wtedy 9 lat.
To może dla nich paradoksalnie to będzie powiew świeżości. Charyzmatyczny polityk z dużym doświadczeniem wracający z Brukseli.
Tylko o tym doświadczeniu mało kto będzie pamiętał. Jeżeli ja bym teraz miał 18 lat, to średnio bym był wiarygodny w tym mówiąc, że w wieku lat 13 miałem w małym palcu wszystkie sukcesy i porażki rządu Donalda Tuska. No, ludzie po prostu młodzi tego wiedzieć nie mają prawa, więc nie wiem do którego elektoratu Donald Tusk miałby w tej chwili celować. Do tych, którzy mają pewien sentyment do lat 2007-2014. Tylko, że patrząc na wyniki obecne sondażowe, a także wyborcze Platformy, jest to niewielka grupa. Niespecjalnie też ma szansę się poszerzyć ze względu na to, że sporo miejsca w stronie centrum zabiera zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz, a Lewica też ma swoich błyszczących wciąż liderów.
No, być może nie ma komu zabrać. Jeżeli jesteśmy przy political fiction, to jeszcze jedno pytanie. Co by się musiało stać, żebyście padli sobie z Adamem Bielanem znów w ramiona, żebyście się pogodzili i powiedzieli sobie, dobra, tego nie było.
Ja wyobrażam sobie i to mówię absolutnie pół żartem, dobra, jednak pół żartem, pół serio, jak Adam Bielan pewnego dnia wychodzi po raz setny do studia telewizyjnego i w końcu mówi, żartowałem. Jestem w stanie uwierzyć, że był taki szeroko zakrojony, największy w historii prank w historii polskiej sceny politycznej.
Czyli w pana wersji political fiction to był po prostu żart.
To znaczy, mam wrażenie...
A pan tak traktuje partię Bielana jako żart?
Trochę tak. To znaczy, ja w ogóle przez wiele lat żyłem w przeświadczeniu, że Adam Bielan jest strasznym nudziarzem. Ale gdy w lutym zacząłem oglądać, co on robi, no to jednak byłem pod gigantycznym wrażeniem. Mówię to absolutnie serio. Pewnego poczucia humoru. To znaczy, historia znała różne przypadki. przypadki. Jedni ogłaszali się Napoleonami, inni ogłaszali się innymi wielkimi liderami. Adam Bielan ogłosił, że jest Jarosławem Gowinem i że jest liderem partii. No, trzeba mieć naprawdę, po pierwsze, poczucie humoru, a po drugie wyobraźnię. Szacun.
To jeszcze wracając na sam koniec do waszego programu, który ma zostać ogłoszony w sobotę, prawda? Dobrze.
Program w sobotę, nowe władze w niedzielę.
Nowe władze w niedzielę, tak, warto obserwować. Czy w tym programie będzie jakieś stanowisko na przykład wobec aborcji? Pytam dlatego, że Monika Pawłowska mówiła, że to jest właściwie jedyne, co ją różni z Jarosławem Gowinem. Czy wy będziecie jakoś tutaj konkretyzować swoje stanowisko w tej sprawie?
Panie redaktorze, my w sprawach światopoglądowych, szczególnie tak wrażliwych, nie jesteśmy partią, która działaczy wrzuca do maszyny w biurze krajowym i wychodzą z niej z identycznymi poglądami. Nie, akurat w tego typu kwestiach każdy ma...
Właśnie dlatego pytam, bo jeżeli pojawia się działacz z innymi poglądami, to pojawia się dyskusja na ten temat.
Tutaj akurat każdy ma prywatne zdanie. Ja mam inne zdanie niż Monika Pawłowska. Pewnie mam też inne zdanie niż wielu innych moich kolegów. Ja osobiście jestem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego, ale sam uważam, osobiście w swoim własnym odczuciu, że mężczyzna niespecjalnie powinien się wypowiadać o sprawach
aborcyjnych. No to zapytam inaczej, bo Jarosław Gowin też o tym mówił, o referendum w sprawie aborcji.
To jest, pamiętam, wariant, który rozważaliśmy jesienią zeszłego roku i który wydaje mi się cały czas najrozsądniejszy. My wtedy też proponowaliśmy, żeby w tym aktualnym stanie prawnym wprowadzić trzecią przesłankę do przeprowadzenia tego typu zabiegu w momencie, kiedy dziecko byłoby obciążone bardzo dużymi wadami letalnymi. Ale tak jak mówię, to jest sprawa, to jest spór, którego nie rozwiązuje się podczas rozmów radiowych, podczas programów telewizyjnych. To jest gigantyczna dyskusja moralna i mam wrażenie, że po pierwsze brakuje nam czasu, po drugie ja osobiście nie czuję się umocowany do tego, żeby decydować za tych, bo ja sam nigdy w ciąży nie
zajdę. Ta dyskusja na pewno jeszcze wróci i na pewno będziemy o tym dużo mówić, nie tylko w radiu, ale przede wszystkim politycy. Na pewno chętnie będą na ten temat debatować. Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko, miłego wieczoru.